Szanowni Państwo, bardzo, bardzo gorąco witam na początku kolejnej konferencji, które odbywają się w ramach konferencji Bobolanum. Pierwszy tegoroczny cykl, wielkie, intrygujące postaci biblijne. Omówiliśmy już, czy spotkaliśmy się z postacią proroka Eliasza. To był temat spotkania w październiku. W listopadzie z mędrcem Koheletem, tu jeszcze raz przepraszam za to, że w ostatnim momencie został zmieniony termin tej listopadowej konferencji, ale była to rzeczywistość niezależna zupełnie ode mnie i pomimo moich ostrych protestów niestety termin tej konferencji listopadowej został zmieniony. Mam nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni, że nigdy więcej tutejsze władze uczelni nie podejmą tego typu niewłaściwej decyzji. Dziś natomiast, drugi czwartek grudnia, mamy spotkać się z Dawidem jako świętym grzesznikiem. Ten temat przybliży nam ojciec doktor Jerzy Seremak, jeden z bardzo cenionych jezuitów, polskich biblistów, może jeden z najbardziej cenionych biblistów będących członkami Towarzystwa Jezusowego w Polsce. Ojciec doktor Jerzy swoje studia specjalistyczne z Biblii robił na Biblikum w Rzymie. Jest to najbardziej zacna uczelnia, gdy chodzi o w ogóle rzeczywistość Biblii w skali ogólnokatolickiej. Natomiast pracę doktorską pisał pod kierunkiem ojca profesora Norberta Lauflinka we Frankfurcie nad Menem. Ojciec Norbert Laufling jest równolatkiem obecnego papieża Benedykta XVI. Znają się bardzo dobrze i wspierają na niwie nie tylko biblijnej. I ojciec Jerzy napisał doktorat na temat psalmu 24. Wierzymy, że kiedyś ta praca doktorska ujrzy światło dzienne w tłumaczeniu na język polski. Na razie istnieje tylko w oryginalnej wersji niemieckiej. Sądzę, że ojca Jerzego nie muszę wam tutaj przedstawiać. Jest znany z cotygodniowych mszy świętych odprawianych w tutejszym sanktuarium. Homilie z tych mszy świętych potem są dostępne w internecie. Od lat jest także wykładowcą na papieskim wydziale teologicznym w Warszawie w sekcji świętego Andrzeja Boboli. Ojcze Jurku, bardzo serdecznie dziękuję za to, że zgodziłeś się wygłosić ten wykład. Serdecznie Cię witamy w naszym gronie i prosimy o przedstawienie nam Dawida jako świętego grzesznika.
Witam serdecznie wszystkich, którzy zechcieli przyjść dzisiaj na to spotkanie z tekstami natchnionymi Starego Przymierza. Temat, który został przeze mnie wybrany, gdy zostałem zaproszony do wygłoszenia konferencji cyklu Wielkie Postacie Biblijne, ku mojemu szczęściu pominięto Dawida w tym wyborze i mogłem go sobie wybrać. Bo to bardzo wdzięczna przecież i bardzo znacząca postać. I szukając tematu, pod jakim można by go zaprezentować w najbardziej istotny sposób, właśnie przyszło mi to, co słyszymy jako temat dzisiejszej konferencji. Święty grzesznik. Wydaje się to logiczną sprzecznością. Albo się jest świętym, albo się jest grzesznikiem. Nie można być jednym i drugim jednocześnie. Zobaczymy, jak ta rzeczywistość opisana w objawionych, natchnionych tekstach jest ze sobą spleciona w historii Dawida. Ale Dawid jest tutaj kolejnym reprezentantem tego, co Bóg nam pokazuje od samego początku. Właśnie w tym, wydawałoby się, sprzecznym aspekcie rzeczywistości w człowieku. Dawid, święty grzesznik, człowiek, święty grzesznik. I tak zaczniemy. Zaczniemy od tego, co Bóg nam mówił na początku, czyli od Księgi Rodzaju. Jeszcze uprzedzę, że tutaj leżą na przodzie materiały i to jest prezent mikołajowy. Teraz jeszcze tego nie rozdaję. To są wybrane teksty, do których będę się odnosić, ale teraz chodziłoby o to, żebyśmy skupili się po prostu na najbardziej istotnych elementach objawionej historii w tym temacie, ponieważ w ciągu jednej godziny takiego tematu nie można oczywiście wyczerpująco przedstawić i dlatego trzeba dokonać wyborów tego, co najistotniejsze, właściwie kluczy rozumienia. I to postaram się zaprezentować, a potem w następnym czasie w domowym zaciszu będzie można zmierzyć się z tym na źródłach. Te materiały są zestawieniem źródeł, do których się będziemy teraz odnosić. Ale żeby nie rozpraszać się i zresztą nie byłoby to celowym, bo nie mamy możliwości warsztatowej pracy, więc rozdam to na drogę. Czyli i zachęcam do tego, żeby dalej pogłębić to, co tutaj właściwie jedynie jako początek przedstawimy w tym wielkim i podstawowym temacie historii zbawienia. Grzech i świętość. Świętość i grzech. Czyli na początku. Zaczynamy od tego, co Bóg zaczął mówić w tym temacie na początku, czyli Księdze Rodzaju. Tak zaczyna się cała Biblia zresztą. Na początku stworzył Bóg. Na początku pojawia się świętość. W pierwszym tekście Biblii, Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, do drugiego rozdziału, czwartego wersetu A, pierwszej części czwartego wersetu drugiego rozdziału, Bóg mówi tylko o świętości. Tam nie ma grzechu. Świat jest tylko wypełniony błogosławieństwem Boga, a człowiek, którego stwarza, jest tylko święty. Chociaż nie pada to słowo, to określenie, ale treść tam zawarta odpowiada istotnej treści pojęcia świętości. W 26 wersecie słyszymy bowiem, kim człowiek jest z definicji Boga. Definicja, czyli coś, co określa, zakreśla granice między człowiekiem a innymi istotami żywymi, tworzonymi przez Boga. A co zakreśla tę granicę i nadaje tożsamość człowiekowi? To świętość. Treść jest obecna. Słowo, samo pojęcie jeszcze nie. Bóg mówi w 26 i 27 wersecie. Znamy ten tekst, ale spojrzymy na niego właśnie dzisiaj pod kątem objawienia świętości świata i człowieka, gdzie nie ma grzechu, nie ma zła. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, mówi tam Bóg, objawiając wewnętrzny zamysł, projekt człowieka, podobnego do nas. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, mężczyznę i niewiastę. To w pierwszym tekście. Człowiek jest tu święty, ponieważ jest stworzony jako podobieństwo Stwórcy. I to jest istota świętości. Najpierw musimy usłyszeć, co znaczy świętość w objawionych tekstach przez Boga. Świętym oznacza... Być świętym oznacza być podobnym do Boga. A jaki jest dalszy cel Boga przez to uczynienie swojej podobizny, czyli ikony, mówiąc z greckiego? To jest jedyna zrobiona rękami boskimi ikona Boga na ziemi. Podobizną Boga jest człowiek, przez Niego stworzony. To jest ikona. Jedyna prawomocna podobizna Boga w Starym Przymierzu. Nie wolno było człowiekowi robić podobizny Boga, Stwórcy i także Izraelowi swojego Boga, bo ta podobizna od samego początku na tej ziemi już była, a zrobiona przez Boga. I jako podobna do Boga jest święta, czyli pozostająca w więzi z Bogiem, jego odwzorowanie na ziemi, ale odwzorowanie nie co do postaci, Tylko jak słyszymy w tym tekście, i to trzeba dostrzec, żeby panował. To nie oznacza nieboskiego panowania, tylko pełnomocnictwo, które otrzymuje stworzony przez Boga człowiek, i Bóg przekazuje mu cały stworzony świat, ażeby w jego imieniu panował. Dlaczego? Bo jest podobny do Boga. To nie jest panowanie bez podobieństwa do Boga. Jeśli człowiek zacznie w tym świecie poruszać się i panować zarówno nad istotami żywymi, zwierzętami, jak i nad podobnymi sobie podobiznami Boga, niepodobnym do Boga, wtedy taka władza i panowanie jest nieprawomocna, jest grzeszna. Przeciwieństwo świętości to być niepodobnym do Boga, co do panowania. Tylko Bóg jest królem, ponieważ On to zrobił. To jest podstawowa prawda wiary Starego Przymierza. Ten jest panem i królem czegoś, kto to zrobił. Nie kto to nabył od kogoś. Bóg od nikogo tego nie nabywa. W związku z tym mamy w pierwszym tekście mowę o królestwie Boga, królowaniu Boga i o tym, który jest w jego imieniu królem ziemi. Panuje nad rybami morskimi, ptactwem powietrznym, bydłem, ziemią, zwierzętami. To jest święty człowiek. A w drugim tekście, którym zaczyna się podobnie, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, od 4 wersetu B, zaczyna się drugi tekst całej Biblii. I tam słyszymy znowu takie słowa, rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. To jest rozkaz, który właściwie jest instrukcją pozostania świętym. To znaczy, drzewo poznania dobra i zła, ten drugi tekst, jest pisany w językiem i kulturze mądrościowej. I zło jest tu i dobro wyrażeniem, które oznacza całościowe panowanie, boskie panowanie. To nie ma znaczenia moralnego w tym tekście. Tylko wymienia się dwa krańce rzeczywistości, dobro i zło, to znaczy wszystko. Poznać dobro i zło, to znaczy mieć władzę nad wszystkim. I w tym względzie ten drugi tekst w tym wyrażeniu jest paralelny do pierwszego. To jest wyrażenie świętości człowieka. Jesteś święty, kiedy nie wyciągniesz ręki po panowanie nad wszystkim, jak Bóg panuje. Bez Niego, bez więzi z Nim, tylko w podobieństwie do Niego, w więzi z Bogiem. Innymi środkami, w innej tradycji literackiej wyrażone jest to samo, co znaczy być świętym. W drugim tekście słuchać Boga. To jest instrukcja na życie w świecie, który Bóg stworzył i dlatego jego instrukcje są bezpieczeństwem życia człowieka, którego stworzył. Skutki bycia świętym w tych tekstach słyszymy w końcu pierwszego rozdziału, w pierwszym tekście, wersety 28-30, błogosławieństwo Boga. Co jest treścią błogosławieństwa Boga, podobnego do Niego człowieka? Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię i tak dalej. To znaczy, żyjcie. Pełnia życia. Pełnia życia jest treścią błogosławieństwa i owocem świętości. Przeciwieństwem świętości jest grzech. O tym nie ma mowy w pierwszym tekście. Jest mowa w drugim. Od drugiego rozdziału 4b aż do trzeciego do końca. To jest ten drugi tekst całościowy. I przeciwieństwem bycia świętym jest chcieć być jak Bóg. Niepodobnym do Boga. To jest istotą grzechu z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, z drugiego tekstu, gdzie stworzenie świata i świętość jest jedynie preludium do głównej treści opowiadania. W drugim tekście główną treścią jest grzech. Przeciwna rzeczywistość do tej, którą opisuje pierwszy tekst o stworzeniu. Co jest treścią kuszenia węża? To tekst znowu mądrościowy. Nie mamy czasu, żeby rozwijać te elementy mądrościowe i symboliczne. Ale tutaj dzisiaj koncentrujemy się na na tym, co jest istotą kuszenia w temacie świętości. Wąż mówi człowiekowi, że nieprawdą jest, co Bóg mówi. Jeśli bez Boga sięgnie po władzę nad wszystkim, czyli zerwie owoc poznania dobra i zła, bez Boga, to będzie jak Bóg. I to jak nie oznacza podobieństwa, czyli więzi, tylko oznacza konkurencję. Jak Bóg oznacza bez Boga. To się równa grzeszność. W każdym grzechu, to jest typiczne opowiadanie, to znaczy w tym, co się dzieje w tych tekstach, w pierwszym opowiadaniu pierwszego rozdziału i w drugim, 2-3, opowiada się o tym, czym jest świętość i czym jest grzech. Grzeszność. W każdym grzechu realizuje się istota grzeszności. A na czym ona polega? Że chce się być jak Bóg. W stosunku do istot żywych na pierwszym miejscu. Przede wszystkim ludzi, którzy z natury stworzonego świata, z definicji Boga o człowieku są sobie równi. Wszyscy są podobiznami Boga. W związku z tym żaden nie może panować nad drugim jak Bóg. Wąż kusi człowieka, że będzie jak Bóg, kiedy przestanie słuchać Boga, jego słowa z drugiego rozdziału. Nie wolno ci zerwać owocu tego rodzaju, bo jest trujący śmiertelnie. Podważasz fundamenty stworzonego świata i swoje własne. To jest samobójstwo. I na tym polega później cała historia Starego Przymierza. W pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju konsekwentnie dalej pokazuje się skutki posłuchania takiej katechezy, która jest przeciwną do katechezy Boga z drugiego rozdziału. A skutkiem jest, że świat jest wytrącony z równowagi błogosławieństwa i wpada w przekleństwo, w coś przeciwnego, czyli pada w śmierć. Ziemia, która z ogrodu Eden staje się ziemią nieprzyjazną człowiekowi, musi walczyć o pokarm z nią. To symboliczne obrazy. Drugi człowiek staje się zagrożeniem. W tym tekście Adam w stosunku do Ewy na jej pragnienie bliskości odpowiada panowaniem nad nią. To zakłócenie, które sprawia, że on chce być Bogiem dla niej. Jeden człowiek jest Bogiem dla drugiego i od tego zachwieje się cały świat. To jest sens opowiadania w pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Jak powoli ludzkość degraduje się, jeden zaczyna zabijać drugiego, ludzie zaczynają się bać o życie, gdy się spotykają. Ziemia staje się z przestrzeni życia przestrzenią śmierci. I to jest istota grzeszności, istota świętości i śmiertelne albo życiodajne owoce. Tak Bóg od początku objawia nam grzeszność i świętość. Na czym one polegają? Historia człowieka, każdego. Każdy jest Adamem. Czy Adam istniał, tak jak o nim czytamy w tych tekstach, w sensie dosłownym, plastycznej postaci? Nie. Czy Ewa istniała? Czy te opowiadania są fotografią? Nie, ale każdy jest Adamem i Ewą. Czyli to opowiadanie niesie prawdę, że każdy jest Adamem i każda jest Ewą. I to, co im się przydarza w świętości i grzeszności, jest historią każdego człowieka. I żeby zrozumieć, na czym polega zło zła, zło grzechu, trzeba zrozumieć, że to w istocie jest wyciągnięcie ręki po panowanie boskie w świecie w stosunku do żywych istot stworzonych na podobieństwo Boga, czyli ludzi, na pierwszym miejscu. Potem pójdą inne stworzenia żywe, a wreszcie wszystko, co na tym świecie. Boska uzurpacja człowieka. Jaki jest efekt? Nie tylko śmierć, ale stwierdzenie, że człowiek wtedy jest nagi. To kolejny symbol tych opowiadań. Otworzyły się im oczy i zobaczyli, że są nadzy, a mieli być jak Bóg. Zdegradowali się. Uzyskali wiedzę, tylko wiedzę o tym, że zostali oszukani. Człowiek oszukany to historia dalsza od tych tekstów. tekstów pierwszego i drugiego i trzeciego rozdziału i dalszych historii ludzkości w pierwszych 11 rozdziałach. Tak było na początku. A co jeszcze się wtedy stało w takim razie, poza świętością i grzesznością? Jeszcze mamy akcenty miłosierdzia. Zaraz za grzesznością idzie miłosierdzie Stwórcy od samego początku. W trzecim rozdziale, wersetach 20-24, słyszymy: mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, a ona stała się matką wszystkich żyjących. Bóg sporządził dla mężczyzny i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. To pierwsze akty miłosierdzia. Dzięki temu, że Bóg nie zostawił człowieka, wywołanej przez niego lawinie reakcji łańcuchowej zła, destrukcyjnej reakcji, wydarzeń, ludzie mają przyszłość. Bóg, który ich odziewa, daje im ubranie, to symboliczny obraz, że będą mieli ochronę przed wywołaną lawiną śmierci. Wrócą do prochu. W tych tekstach jeszcze nie ma wiadomości, że ostatecznym celem ich drogi, dzięki miłosierdziu Boga, będzie życie, które już nigdy nie będzie zagrożone. Chociaż oni zagrozili swemu życiu przez naruszenie fundamentów świata, bo chcieli być jak Bóg. Tak było na początku. A gdy teraz przechodzimy do Dawida, co to ma wspólnego z Dawidem? Odkrywamy podobne struktury, gdy czytamy historię Dawida. Najpierw na początku. Świętość. Gdy otwieramy Księgę Samuela, pierwszą Księgę Samuela i pierwszy raz, kiedy Dawid pojawia się w historii świata biblijnego, widzimy świętość. Nie grzech. To się dzieje w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Pierwszy tekst, w którym pojawia się Dawid na scenie historii Biblii, to wersety 16 rozdziału 1-13. I tam, gdy czytamy ten tekst o namaszczeniu Dawida na króla, w sytuacji kryzysu i grzeszności poprzedniego pierwszego króla Izraela Saula, kontekst grzechu, niewierności Bogu, oskarża się Saula o to, że nie słuchał Boga, podobnie jak Ewa i Adam. Zaczął być autonomiczny w swoim działaniu i poruszaniu się w świecie i to stanowiło o istocie jego grzeszności, niezależnie od tego, co konkretnie robił. Ale istotą było, że był samowolny w swoim panowaniu, jako król Izraela, pierwszy. I Bóg mówi Samuelowi, że ma iść do Betlejem, nieznanego wtedy wcale miejsca. To nie było miejsce znane ani z historii patriarchów, jak wiele innych, nieznaczące. I pośród jednej rodziny każe mu namaścić na króla nieznanego mu kogoś. Doświadczony już Samuel w tej scenie zaczyna wybierać namaszczonego, patrząc na jego przydatność na króla, czyli zaczyna od najstarszego i najbardziej okazałego. I w tej scenie widzimy, jak prorok się myli. Aż w końcu Bóg mu musi powiedzieć: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, nie wybrałem go. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy w serce. Czyli w serce to nie jest centrala uczuć w języku i kulturze biblijnej, tylko bycia człowiekiem jako osobą, całościowo. Myślenia, decydowania, odczuwania również. Całościowo, świadomego, odpowiedzialnego życia. I namaszcza jeszcze dziecko na króla Izraela. Tak pierwszy raz jawi się Dawid w tej historii. I zwróćmy uwagę na to, gdzie tu jest świętość. Ten mały chłopiec nic nie mówi, jeszcze nic nie robi. Świętość polega na tym tu, że Bóg go sobie wybiera i mówi, że o jego sercu już, które zna tylko Bóg, a nie nawet Samuel, bo nie mógł tego zobaczyć. A serce tu oznacza, jak później wiele razy prorocy będą Izraelowi przypominać, przylgnięcie do Boga, więź z Bogiem, całościowe harmonizowanie z Bogiem w sposobie życia, działania, decydowania, w życiowej drodze z dnia na dzień. O to chodzi Bogu, bo Saul słuchał Boga i przestawał Go słuchać jako król i dlatego został odrzucony. To w kontekście odrzucenia Saula możemy zobaczyć, na czym polega tu świętość Dawida. Tak się zaczęło. Kolejny tekst, który możemy zobaczyć w historii Dawida, który staje się świętym Boga i to było początkiem Dawida. Na początku była świętość. Z wybrania Boga i z powołania Boga, z Jego inicjatywy. To nie Dawid był doskonałym człowiekiem, tylko Bóg go sobie wybrał, a on mu zaczynał odpowiadać na zaproszenie do wspólnoty z Bogiem. Nie odmawiał. I pierwsza część cyklu opowiadań o Dawidzie, czyli pierwsza księga Samuela, od 16 rozdziału aż do końca pierwszej księgi Samuela do 31 rozdziału i zachęcam do tego, żeby przeczytać ten cały kompleks opowiadań, to pokazanie w wielu miejscach, jak Dawid jest świętym Boga, jak zaczyna odpowiadać na to wyjściowe powołanie dane z góry na kredyt przez namaszczenie jako dziecko. To był dar na kredyt ze strony Boga, dar świętości. On zaczął odpowiadać na to i historia, którą możemy określić jako historię awansu Dawida podczas życia Saula jeszcze, w rozdziałach od 16 do 31, w różnych epizodach, na przykład w takim, kiedy mógł Saula, który czyhał na jego życie i w końcu Dawid staje się uciekinierem we własnym kraju. Musi uciekać nawet do wrogów Izraela, żeby przetrwać, do Filistynów. Kiedy miał okazję zabić Saula, gdy ten go ścigał, nie podniesie ręki na niego, ponieważ jest namaszczonym Boga. Ryzykuje, że tamten będzie go ścigał dalej, ale on nie podniesie na niego ręki. Jeden z rysów odpowiadania Dawida na powołanie Boga. Bez Boga po prostu nie będzie działał nawet w obronie własnej, kiedy namawiany przez innych, że to byłoby racjonalnym działaniem, odpowiada, że nie zrobi tego. Bo tak jak Księga Rodzaju, drugi i trzeci rozdział drugiego opowiadania, w którym słyszymy o pierwszym grzechu, mówi, że pierwszy grzech, i w takich kategoriach to przedstawia, jest najwyższą nieracjonalnością, jest głupotą. Tak Dawid będzie odpowiadał na tego typu pokusy w pierwszej księdze Samuela, zanim jeszcze usadowi się na tronie, czyli podczas życia Saula. W wielu wypadkach pokazują te teksty, że Dawid działa wysoce racjonalnie, racjonalnością Boga, mądrością Boga, bo zło jest głupotą i to jest mądrościowa tradycja Starego Przymierza, a dobro jest, czyli harmonizowanie z Bogiem, dynamiczne, niestatyczne, czyli w działaniu, decydowaniu, w stosunkach, zwłaszcza z żywymi istotami, jest najwyższą racjonalnością. Gdy Dawid doświadcza świętości i płynącego z tego błogosławieństwa, bo mu się powodzi. I to są kolejne rysy tych kompleksu tekstów od 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela do 31. W wielu sytuacjach jest pokazywany Dawid jako ten, który ma błogosławieństwo Boga dzięki temu. To znaczy jego życie wzrasta, owocność jego życia. I to jest potwierdzeniem najwyższej racjonalności bycia świętym. Że to jest sprawa być albo nie być, a nie samodoskonałości. Dawid nie jest doskonały. On jest tym, który odpowiada na uprzedni dar powołania i namaszczenia. Jeszcze nie obejmie władzy w Izraelu do końca pierwszej księgi Samuela. W końcu zostaje królem i tak zaczyna się druga księga Samuela. I tam widzimy jeszcze Dawida, który najpierw dochodzi do pełni owocności błogosławieństwa. Jest to potwierdzeniem świętości i owocności i skuteczności bycia świętym Boga. Zostaje królem Judy, Saul w międzyczasie ginie w walce z Filistynami, ale on jeszcze śpiewa pieśń żałobną na cześć swojego prześladowcy. To jest kolejny rys świętości Dawida. Wiadomość o śmierci Saula sprawiła, że śpiewa psalm żałobny i możemy ten psalm zobaczyć, zanim obejmie tron po Saulu. Pierwszy rozdział księgi drugiej Samuela, wersety 1-27. Toś, kto prześladowany na śmierć, po śmierci swojego przeciwnika, swojego teścia jeszcze przy okazji, śpiewa psalm żałobny w prawdziwym żalu, bo to był jednak namaszczony Boga. To pokazuje kolejny rys, owocność bycia świętym Boga. Nie tego, że on sam z siebie był aż tak doskonałym człowiekiem, tylko ponieważ trzymał się Boga, ochroniło go to przed zamordowaniem poprzednika i wszedł do historii Izraela jako król, który nie zamordował poprzednika i nie został w ten sposób królem Judy i całego Izraela. To pokazuje, i to jest celem tych opowiadań, że to Bóg prowadził historię i on skutecznie doprowadza do owocowania. A człowiek, który sięgnie po owocowanie na własną rękę bez Boga, skończy katastrofą. Chociaż wydawałoby się, że ma rację, tak działając, do czego racjonalnie namawiany był wcześniej Dawid przez swoich towarzyszy, a był już zresztą namaszczonym Boga, zwróćmy uwagę. Wydawałoby się, że Bogu się to może nawet podobać, ale tak nie było. To jest kolejny znaczący rys w świętości Dawida, co odpowiada znowu temu typicznemu opowiadaniu o świętości pierwszego człowieka z Księgi Rodzaju, Adama, i o istocie grzeszenia. Gdy patrzymy dalej na opowiadania biblijne o Dawidzie w drugiej księdze Samuela, nagle pojawia się to, co pojawia się w Księdze Rodzaju 2 i 3. Opowiadanie o grzechu. Po świętości i heroicznych czynach świętości Dawida pojawia się rozdział 11, wersety 1-27 drugiej księgi Samuela. Dawid i Batrzeba. Izrael jest na wojnie, jak wiemy z tego opowiadania. I wszyscy, którzy służą Bogu i Jego ludowi, narażają swoje życie w obronie ludu. Dawid pozostaje w Jerozolimie i tu staje się mordercą, cudzołożnikiem. I to jeszcze rękami wrogów, wobec człowieka, który jest Hetytą, nie Izraelitą, ale który całe życie heroicznie oddał Bogu i Jego ludowi na służbę. To w tym opowiadaniu jest wyraźnie podkreślone. Święty Dawid i nie Izraelita służący Bogu, wierny, heroiczny, i w tym kontakcie Dawid staje się grzesznikiem. W kontakcie z jego domem, domem Hetyty, Uriasza. Wcześniej w 7 rozdziale, w wersetach 1-29, przed tą historią, Dawid usłyszał jeszcze od proroka Natana o wielkiej obietnicy Boga, że jego dom będzie trwał na zawsze. To znaczy dom w znaczeniu rodziny, potomków, dynastii. To jest podstawowy tekst, który później w 7 rozdziale staje się tekstem obietnicy mesjańskiej. Syn Dawida z obietnicy Boga i synowie Dawida po wszystkie czasy będą jedynymi królami w Izraelu w imieniu Boga, nie znowu autonomicznie i samowolnie. I o jego potomku będzie słyszeć Dawid wówczas w 7 rozdziale, że Bóg będzie ojcem jego syna, a on będzie mu synem. To bliskość Boga, Dawida i jego potomstwa. A niewiele dalej w tych opowiadaniach historii Dawida zdarza się grzech. Coś zupełnie przeciwnego. I słyszymy w 11 rozdziale o tych wydarzeniach i o przewrotności Dawida przy okazji, który dołącza jeszcze zdradę do tego wszystkiego, bo pisze zdradliwy list do swojego głównodowodzącego na wojnie, żeby tego bohatera Uriasza postawił tak, żeby obcy go zabili i żeby nie padło podejrzenie na niego. Większego nagromadzenia zła i grzechu trudno sobie wyobrazić. I szok, jaki spotyka czytelnika po pierwszej części opowiadań, pierwszej księdze Samuela co do Dawida. To jest jeden z koronnych przykładów tego, jak nie kłamie się w tych tekstach. Bo przecież było wiele czasu w późniejszych wiekach przy przeredagowywaniu Biblii, które dokonywało się w czasie niewoli babilońskiej, 500 lat później i jeszcze dalej, żeby to ocenzurować. O największym królu Izraela, po największych katastrofach historycznych, należałoby właściwie dla budowania, zbudowania ludu Bożego ocenzurować tę historię i nie opowiadać takich rzeczy. Dlaczego tego nie zrobiono? To jest jednym na pewno z dowodów na to, że Bóg przekazuje przez te teksty swoje wiadomości, a nie propagandyści, pisarze historyczni Izraela starożytnego. Naprawdę działali pod wpływem Boga, nie bali się tej prawdy, bo Bóg im kazał to pisać, a oni byli posłuszni. I ta prawda nie zniszczyła Dawida, nie zniszczyła go w historii Izraela. I dlaczego to zło nie zniszczyło Dawida w tej scenie 12 rozdziału? W 11 popełnia te zbrodnie i dokonuje najcięższych grzechów z przymierza na Synaju, z dekalogu, z pierwszego tekstu więzi z Bogiem Izraela i Izraelitów. W 12 rozdziale przychodzi do niego prorok Natan, kiedy Dawid już jest bardzo uznanym, potężnym królem całego Izraela i opowiada mu przypowieść o owieczce, którą bogaty wziął biednemu, żeby ją przyrządzić na wieczorny posiłek dla swoich gości, a mimo że miał wiele owieczek. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów klasycznej prozy biblijnego, starożytnego języka hebrajskiego. Zarówno co do struktur językowych, jak i mistrzostwa opowiadania. Bo prorok Natan nie przychodzi zwyczajnie z orędziem kary, to znaczy z orędziem wiadomości, co się stanie, gdy się wywoła lawinę, reakcję łańcuchową, którą wywołuje każdy grzech. Nie można tego zatrzymać, tylko opowiada mu przypowieść, literacki, fikcyjny utwór i reakcja Dawida jest znamienna. Za zabranie tej owieczki wykrzykuje, że należy się śmierć temu bogaczowi. I tu przekracza nawet sankcje mojżeszowe z góry Synaj, dlatego że za kradzież owieczki wcale tam nie ma sankcji śmierci, tylko odszkodowanie. Natomiast on wykrzykuje śmierć, nie wiedząc, że wykrzykuje wyrok na samego siebie. Za chwilę się o tym dowie i właśnie w 12 rozdziale prorok Natan mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. I tu mamy znowu w grzeszności i w upadku najgłębszym, najważniejszy moment świętości. Jak to się ze sobą wiąże? Świętość Dawida w największym upadku nagle ratuje mu życie to, co było wcześniej w jego życiu, czyli świętość, czyli więź z Bogiem, niedoskonałość, bo wcale, jak widać, po tych wydarzeniach nie był doskonałym człowiekiem. Świętość to niedoskonałość w rozumieniu Starego Przymierza i tekstów natchnionych Biblii. Doskonałość w znaczeniu niepopełniania zła to owoc świętości. A nie jest tak, że doskonałość czynów jest źródłem świętości. Odwrotnie. To, że trzyma się człowiek Boga i słucha Go, daje to w owocu doskonałość, ale doskonałość w rozumieniu Boga, być podobnym do Boga, to znaczy doskonałość. I gdy w kodeksie świętości na górze Synaj Mojżesz słyszy między innymi w ciągu opowiadań biblijnych, tak to jest przedstawione w tej konwencji, świętymi bądźcie jak ja jestem święty, apeluje Bóg do Izraela, to nie oznacza, żeby się wysilić i dorównać Bogu, tylko żeby nie opuszczać nie puszczać ręki Boga, mówiąc obrazowo, bo świętym jest tylko Bóg, nic innego i nikt inny. To przysługuje tylko Bogu, ta kwalifikacja, bycie świętym. Trzykrotnie święty widzi Izajasz i słyszy w 6 rozdziale swojej księgi w wizji powołania prorockiego. Tylko Bóg jest święty, a człowiek staje się nim o tyle, o ile jest powiązany z Bogiem. To jest owoc więzi z Bogiem, a nie własnej kwalifikacji, własnej jakości. I w tym momencie, jak świętość i grzeszność są splecione, w scenie 12 rozdziału 2 Księgi Samuela, w decydującym momencie tego tekstu, Natan oświadczył Dawidowi, w 7 wersecie czytamy, Ty jesteś tym człowiekiem w imieniu Boga. To mówi Pan, Bóg Izraela, ja namaściłem Cię na króla nad Izraelem, ja uwolniłem Cię z rąk Saula, dałem Ci dom Twojego Pana, a żony Twego Pana na Twoje łono, oddałem Ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym Ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, żonę wziąłeś sobie za małżonkę, zamordowałeś go mieczem Ammonitu. To treść grzechu. To odpowiada temu typowi grzeszenia, które słyszeliśmy w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Bo co oznacza to słowo? Oznacza, że Dawid zaczął się zachowywać jako król Izraela, jakby był Bogiem. Był Panem życia i śmierci. Czyjaś żona była jego własnością, bo on jest królem. Mógł sobie pozwolić. Gdyby był mniej znaczący w hierarchii ludzi, nie wyciągnąłby ręki po żonę drugiego tak łatwo. Nie zorganizowałby zamordowania jej męża, bo nie miałby takich środków ewentualnie. A on miał do dyspozycji i armię, i wodzów, i całe państwowe struktury, i każdy, kto się bał króla i jego władzy, był gotowy współdziałać w zbrodni. I to zrobił Joab, nie pytając o nic, a inni współdziałali. I w tym momencie Natan w imieniu Boga oświadcza mu, że dlatego się to stało, że zlekceważył słowo Boga, dosłowne wyrażenie, czyli to, co słyszymy w Księdze Rodzaju w 2 rozdziale i 3. Lekceważenie słowa Boga nie wyciągaj ręki po owoc poznania dobra i zła, czyli po panowanie nad światem jak Bóg Stwórca. To jest istota grzechu i zagrożenie śmiertelne. I z tego wynikają wszystkie grzechy. To jest typ grzeszenia, wzorzec grzeszenia. I w szczegółowym wymiarze, w konkretnym wydarzeniu, Dawid tu wobec żony Uriasza i wobec jej męża zrobił to, co działo się w pierwszym typicznym grzechu. Stał się jak Bóg. W stosunku do żony Uriasza, do Joaba, głównodowodzącego wojskiem i do wszystkich innych sług, którzy o tym wiedzieli, na jego dworze. I wszyscy musieli być cicho, bo on był Bogiem. I on wykorzystał tę pozycję. Gdyby był podobnym do Boga, czyli pozostałby świętym, tak jak to było w pierwszej części jego życia, pierwszej księdze Samuela, zanim jeszcze usiadł na tronie, chociaż już był namaszczony na króla. Gdy usiadł na tronie, to się zaczęło. Bycie królem na wzór królów pogańskich. I dokładnie to była ta zmiana. Nie na wzór objawienia religii Izraela. Bo gdyby pozostał królem, jak go Bóg namaścił w swoim imieniu, według modelu politologii Izraela, to byłby podobny do Boga jako król i nic by nikomu nie zagrażało. Natomiast on stał się królem jak satrapowie tamtego czasu i pogańscy królowie wokół byli bogami. Mogli robić z poddanymi co chcieli. Byli i sami się ogłaszali bogami i byli czczeni jako bogowie. I to jest obraza Boga najwyższego rzędu, bo to jest złamanie pierwszego przykazania dekalogu, najcięższego i źródłowego dla wszystkich grzechów Izraela. czczenie wszystkiego innego jako bóstwa, łącznie ze sobą, a nie Boga, Izraela. Tylko Bóg jest Panem. I tak się pokazuje, na czym polega istota grzeszenia w tym konkretnym wydarzeniu. I dlatego Dawid został zbrodniarzem, cudzołożnikiem i zniszczył dom Uriasza, dom w znaczeniu przestrzeni życia. Nie miejsca, w którym się jest materialnie, tylko on mu zniszczył rodzinę, aż w końcu jego samego. I to było najwyższą obrazą Boga. Święty Dawid, jeszcze w 7 rozdziale poprzedzającym, z najwyższymi obietnicami wieczności jego domu, czyli jego potomstwa, panowania, zostaje jednym z największych zbrodniarzy w historii biblijnej. Co jest dalej? Wiemy o tym, gdzie jest przełom w tej sytuacji. Ta świętość, w której trwał w pierwszej księdze Samuela poprzednio, zanim usiadł na tronie, nagle zadziałała. Największym upadku, bo gdy Natan do niego powiedział, ty jesteś tym człowiekiem, to w tym momencie Dawid nareszcie zadziałał nie tak jak pogańscy królowie, jak do tej pory zabijając Uriasza, jego żonę biorąc jako nałożnicę, tylko nagle zadziałało to, czym był wcześniej, czyli związanym z Bogiem i słuchającym Jego słowa. I to mu uratowało życie i zachowało Dawida jako świętego grzesznika. Świętość dalej była tym, co przeniosło Dawida na trwałe do historii Izraela, mimo tego upadku. Z tym grzechem nie skończył się Dawid, ani jego pozycja w Izraelu przez wieki aż do końca, bo odpowiedział wówczas, zgrzeszyłem. To było najważniejsze i co mu uratowało życie. Uznał prawdę tego, co zrobił przed Bogiem. On to powiedział wprawdzie Natanowi, ale adresatem był Bóg, bo to Bóg mówił przez Natana do niego. I to było najważniejsze. Słyszy, że wywołał reakcję łańcuchową przekleństwa w swoim domu. Mówi mu Natan, miecz nie oddali się od domu twojego na wieki. Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu. Żony twoje zabiorę sprzed twoich oczu, oddam je twojemu współzawodnikowi. I będzie obcował z twoimi żonami wobec tego słońca. Ty ukryciu to zrobiłeś, a ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca, mówi Bóg, pokazując, że nie da się grzechu ukryć. Grzechu się nie ukryje, bo grzech widzi Bóg. I wywołuje się reakcję łańcuchową, która prędzej czy później zmiata po drodze niewinnych również. Grzech to niewyizolowane wydarzenie. I nikt nie może się usprawiedliwić, że nikt o tym nie wie i nikogo to więcej nie dotyczy. Nie ma czegoś takiego. W wierze Izraela na wielu miejscach Starego Przymierza spotykamy to, że świat stworzony przez Boga jest siecią powiązań. I w tej sieci wszystko, co się dzieje, ma dalsze skutki. I nie panuje nad tym ten, kto coś zaczyna. Gdy czyni dobro, czyli w harmonii z Bogiem, porusza się w tym świecie i działa, wówczas to dobro przynosi owoce cały czas w przestrzeni i w czasie. Daleko jeszcze w czasie po śmierci tego człowieka, przykładem prorocy. Gdy umierają, osiągają największą owocność w pokoleniach następnych. Czytamy ich teksty do dzisiaj i oni dalej owocują. To jest sieć Bożego świata, stworzonego przez Boga. Tak jest stworzony. A przeciwieństwo tej rzeczywistości dzieje się również. Gdy ktoś popełnia zło, wywołuje lawinę destrukcji, która zmiata po drodze tych, którzy nawet są niewinni. Jest wiele cierpienia niezawinionego z tego powodu. Słyszy to Dawid od Natana właśnie w tym słowie, że jego grzech zmiecie niewinnych z jego własnego domu i wreszcie uderzy w niego samego. To będzie to, co zaczynamy czytać od tego momentu. Bóg mu przebacza i Dawid nie umrze. Bóg dalej nie odejmie od niego obietnicy. Będzie Dawid królem Boga dalej, bo powiedział: zgrzeszyłem. Przyjmie prawdę przed Bogiem. Nie ucieknie od odpowiedzialności. To mu uratuje życie i to jest świętość. Święty grzesznik pokazuje się tu. Nieświęty grzesznik, czyli taki, który nie miałby dalszej historii, zaprzeczyłby wszystkiemu. I jeszcze zabiłby posłańca Boga, czyli Natana. Miał wszelkie środki, żeby go usunąć tak samo jak Uriasza. Tak zresztą satrapowie starożytnego wschodu by robili z tymi, którzy im cokolwiek wyrzucali. Ale nie tylko satrapie starożytnego wschodu i tamtych czasów są strukturami tego typu. Znamy je wszyscy. To są struktury świata zawsze. Natomiast święty grzesznik mówi: zgrzeszyłem. I to, co było w pierwszej części jego historii, pierwszej księdze Samuela, nagle ratuje mu życie. Tamta świętość nie jest bezowocna. Mimo, że on zniszczył, wydaje się, wszystko, ale znowu zacznie się na nowo. Bóg wydobędzie go z dna. On sam się nie może wydobyć. On nie może sobie przebaczyć. Nie ma takiej możliwości. Tylko Bóg może przebaczyć i zacząć nową historię i nie odrzuci Dawida. To jest świętość i grzeszność. I znowu świętość po grzechu. To jest historia nie tylko Dawida, ale i Adama, czyli każdego człowieka i każdej Ewy. Czyli znowu typiczny grzech pierwszych opowiadań Biblii ujawnia rzeczywiste struktury stworzonego świata w grzeszności i w świętości. I gdy patrzymy teraz jeszcze na drugą księgę Samuela, od tej sceny, od 12 rozdziału z Natanem, kiedy on mu ogłasza karę, bo kara nie minie, czyli skutki niestety będą, ale Bóg mu przebacza, czy jego wina jest zniesiona. To trzeba rozróżnić. Już nie będzie winny przed Bogiem, bo prosi o przebaczenie. Ale skutki jego czynu poszły już w świat jak tsunami. I tego Bóg nie zatrzymuje. To jest też tajemnica, pod którą uginają się wierzący w Boga. Dlaczego Bóg nie zatrzymuje tsunami zła, skutków zła, ale działa zbawczo? To tajemnica działania Boga i jego sposobu prowadzenia historii zbawienia. Że wielu niewinnych pada pod tym ciężarem. I taką tajemniczą historią jest również śmierć dziecka poczętego w ten sposób Dawida. On pości i błaga i płacze. Jemu Bóg przebacza, ale uderzyło to w dziecko. I on rzeczywiście robi wszystko, żeby przebłagać Boga, skłonić go do zatrzymania tej lawiny, żeby nie zmiotła z tej ziemi tego syna. Ta lawina zmiecie tego syna. On jest bezradny. Bóg mu przebaczył, ale tego się już nie da zatrzymać. I doświadczy jako ojciec śmierci dziecka, wiedząc, że ją wywołał. Tak to przedstawia tekst biblijny. To jest tajemnica i jednocześnie ogromne ostrzeżenie. Żeby nie bagatelizować zła i ono się nie da izolować, bo to jest układ podobny do sieci powiązań. I nie można izolować zła, ale na szczęście też nie można i dobra. To się rozchodzi. To jest finał 12 rozdziału. I później od tego momentu, gdy patrzymy, co dzieje się z historią Dawida, króla, to widzimy to, że lawina zła, reakcja łańcuchowa od 13 rozdziału aż do 20 rozdziału drugiej księgi Samuela widzimy coś takiego. Amnon i Tamar, jego dzieci, Absalom, który się mści na swoim bracie i potem, który dokonuje rewolty przeciwko ojcu i chce go zabić. W kolejnych opowiadaniach widać, jak Dawid, jak jego czyn wywołał lawinę niszczycielską w jego własnej rodzinie. On sam ledwo uszedł z życiem, jego syn zajął jego miejsce, upokorzył go pod słońcem, bo wszedł do haremu swojego ojca. I upokorzył ojca do końca. I o mało Dawid nie zginął, a właściwie nie miał szans w tym starciu. Ale Bóg pokazał swoją moc i ochronił go przed śmiercią. I ostatecznie Dawid znowu wrócił do Jerozolimy. I był dalej królem po śmierci Absaloma, swojego syna. ale on go tak kochał, jak wiemy, że to zwycięstwo nad tym rebeliantem nie było dla niego dniem radości. I znowu wykrzykuje żałobę po synu, który chciał go zabić. Dramat ojca i ruina jego własnego domu. I znowu mamy przykład cierpienia świętego, który stał się grzesznikiem, potem znowu stał się świętym Boga, bo się nawrócił, czyli przyjął słowo Boga, uznał prawdę, ale który dalej cierpi pod wpływem skutków swoich grzechów. Tak kończy się druga księga Samuela. Świętość i grzeszność Dawida. A teraz na koniec, już kończymy, tylko chcę przerzucić pomost, skok na koniec historii natchnionej Biblii. Ewangelię, Jezus Chrystus. Tytuł mesjański, już wcześniej się kształtujący, po wiekach, pod wpływem tej historii, historii obietnicy Dawidowej z 7 rozdziału 2 księgi Samuela i pod wpływem też tych tragicznych wydarzeń z Dawidem, grzesznika i świętego. I słyszymy w Nowym Testamencie coś takiego. I to jest kolejne zaskoczenie, jeśli przypominamy sobie tę historię Boga od Księgi Rodzaju przez 1 i 2 Samuela. I w Ewangelii Mateusza, w 1 rozdziale, w wersetach 1-17 czytamy rodowód Jezusa Chrystusa, czyli Jezusa Mesjasza, czyli namaszczonego, czyli króla Izraela. To jest król. Do tego jest przedstawiany jako prawowity król również w linii Dawidowej, której już od paru wieków w Izraelu nie ma, bo po wygnaniu babilońskim nie ma już królów w Izraelu i tym mniej królów z dynastii Dawidowej. Ale jest rosnące oczekiwanie, że nadejdzie król, potomek Dawida i przywróci królestwo Izraela, bo obietnica, którą dostał od Natana w 7 rozdziale 2 księgi Samuela, jest dalej ważna. Bóg nie odwołał, mimo grzechu Dawida później, tej obietnicy, a więc czekają na Mesjasza, który ma być synem Dawida, królem Izraela, królem na zawsze. I dom Dawida ma rządzić na zawsze, mimo że grzech Dawida tak zniszczył dom Dawidowy, czego dowodem są następni potomkowie Dawida w księgach królewskich, królowie Judy, spośród których jedynie kilku ocenianych jest pozytywnie w ciągu kilku wieków, a reszta to wiarołomcy w oczach Boga, czyli grzesznicy. Tak wygląda dynastia Dawidowa. To się dalej jeszcze dzieje. A wreszcie przychodzi kolejne pismo żydowskie, Ewangelia Mateusza. I tam 1 rozdział, 1 werset. Rodowód Jezusa Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama. Mesjasz nazywany jest synem Dawida i można sobie poczytać, co jego praojciec zrobił. Był świętym i grzesznikiem. Tytuł mesjański syn Dawida nie jest tytułem hańby. Być synem Dawida nie jest hańbą, a przecież w zasadzie powinno być hańbą. Być synem Dawida. Dlaczego nie jest hańbą? Bo Bóg był pierwszy, w pierwszej fazie jego życia, potem zapomniał o Bogu na pewien czas, a potem znowu sobie przypomniał i tak umarł ostatecznie. To, co Ezechiel słyszy na wygnaniu. Jeśli sprawiedliwy, czyli przed Bogiem, w harmonii z Bogiem człowiek, całe życie żyje sprawiedliwie, a potem odwróci się od Boga, zerwie z Nim i umrze, będzie potępiony. Jeśli odwrotnie, ktoś całe życie żyje jako niesprawiedliwy, jako złoczyńca i potem odwróci się od swojej drogi, nawiąże więź z Bogiem i tak umrze, będzie zbawiony. Gdzie tu sprawiedliwość? Nie jest ilościowa. Bogu wystarcza jeden moment powrotu do świętości, ale to nie oznacza, że należy ryzykować bycie nieświętym, żeby w ostatnim momencie mieć szansę. Najpewniejszą drogą jest ani na moment nie puszczać się Boga. Tekst Ezechiela w jego księdze dla wygnańców w Babilonie jest Ewangelią, dobrą nowiną. Kto się nie puszcza Boga, jest zawsze bezpieczny. Ten, kto się go puszcza, nie wiadomo, czy zdąży. W jakim momencie ktoś mu wyłączy czas, czyli Bóg. Powie dosyć. Nie znamy dnia ani godziny. To jest wiadomość Ezechiela i zrozumiała jeszcze bardziej w tej historii Dawida i Adama. I gdy w Mateuszu czytamy, że tak zaczyna się Ewangelia, czyli opowiadanie o synu Dawida, który wreszcie jest tym, który na zawsze będzie królem, który wypełni obietnicę daną przez Natana, Jezusa Chrystusa, czyli Mesjasza namaszczonego, Maszijach, syna Dawida, syna Abrahama. I w szóstym wersecie tego rodowodu czytamy, że on pochodzi od Salomona, czyli syna Dawida, drugiego syna z żony dawnej Uriasza. Ona wchodzi do rodowodu. Jakby przypomnienie, po co się to przypomina w rodowodzie? Można było zwyczajnie napisać, że z Salomona jest Jezus, a wymienienie żony Uriasza w rodowodzie Mesjasza było bardzo niebezpiecznym zabiegiem, dlatego że to nie jest powód do chwały. Ale Bóg jest większy. To jest dlatego dobra nowina, że żona Uriasza z drugim synem Salomonem wchodzi do rodowodu Mesjasza, Boga człowieka Jezusa Chrystusa i on się nie wstydzi mieć takiego rodowodu. Bóg człowiek. Dlaczego? Bo Bóg się ostatecznie okazał najważniejszym w życiu Dawida, a nie Dawid przeciwko Bogu. Dlatego ten rodowód, mimo to, jest jednak rodowodem świętości, bo tylko Bóg jest święty i tylko On ratuje i zbawia, a nie człowiek przez swoją doskonałość. To nie jest droga zbawienia. A u Łukasza, to jest drugi ewangelista, który też pisze rodowód. Spośród czterech Ewangelii ci dwaj piszą rodowód historyczny Jezusa. I tam czytamy w trzecim rozdziale, w 31 wersecie tego rodowodu, że Jezus był synem Natana, syna Dawida. Tam się nie pojawia Salomon, żona Uriasza, tylko drugi syn Dawida, Natan. Bo ten drugi rodowód możemy zobaczyć w drugiej księdze Samuela, w 5 rozdziale, wersecie 14 z historii Dawida. To był inny syn Dawida, który został poczęty w Jerozolimie. I tu nie pojawia się żona Uriasza. Przypuszcza się, że ta druga linia od drugiego syna Dawidowego jest drugą linią rodowodu Jezusa przez Maryję, bo Łukasz jest bardzo maryjnie nastawiony. Czyli oboje pochodzą z rodu Dawida, jak mówi Ewangelia. Więc mamy dwie linie pochodzenia przez ojca i matkę, ale przez ojca to pochodzenie jest pochodzeniem z Salomona, z żony Uriasza. To jest też znaczące w całości tej historii, świętości i grzechu. A gdy u Łukasza przeczytamy jeszcze drugą linijkę, kolejną, w 38 wersecie rodowodu czytamy, a doprowadzona jest aż do pierwszego człowieka, linia rodowodowa, w przeciwieństwie do rodowodu Mateusza. I czytamy, że Jezus, idąc wstecz poprzez Natana, syna Dawida, jest również synem Seta, syna Adama, który jest z Boga. Czyli mamy świętość w drugiej linii, a w pierwszej przejście przez grzeszność, żona Uriasza. I to jest znaczące, że grzeszność i świętość żyją w Adamie i w jego historii i żyją w każdym z potomków Adama. Te dwie rzeczywistości, której ostatecznie się znajdziemy, zależy tylko od nas, od tego, jak odpowiada się na głos Boga. Bo jego dyspozycja, czyli Boga dyspozycja, jest nieodwołalna, dyspozycja do ratowania życia. I na tym oparł się Dawid, gdy powiedział: zgrzeszyłem, bo Bóg zawsze chce zbawiać. Dziękuję na dzisiaj.
Szanowni Państwo, przepiękny wykład i teraz troszeczkę jeszcze czasu na pytania i odpowiedzi. Kto chciałby zadać jakieś pytanie, śmiało proszę podnosić rękę do góry.
Powiem, można będzie, może żeby troszeczkę oddechnąć. Proszę przyjść do przodu i wziąć po jednym z tych upominków na drogę i wtedy możemy porozmawiać jeszcze. Tutaj w tym materiale są po prostu pomoce, do których odnosiłem się podczas tej konferencji i do dalszego studiowania w domu.
Po jednym egzemplarzu, tak, prosimy ograniczyć zachłanność.
Ja mam takie pytanie, ponieważ kilka razy słyszałam, że król Dawid był zaliczany i to w gazetce kościelnej do proroków. I tak nie mogłam się w Piśmie Świętym w ogóle doczytać, czy rzeczywiście jest zaliczany do proroków, czy mniejszych, czy większych, jak to jest. Bardzo proszę.
Tak, w sensie ścisłym, gdy chodzi o literaturę natchnioną, czyli biblijną, nie jest prorokiem biblijnym, bo jest pewna różnica i bardzo znacząca. Biblia hebrajska, przyniosłem, jak ktoś chce później zobaczyć, to jest Biblia hebrajska, ma trochę inny układ od ksiąg, od tej, którą mamy, Stary Testament. Otóż wygląda to tak, że są trzy części w tradycji przekazu tekstów natchnionych. Tora, czyli nauka, nauczanie. Jara to uczyć, Tora to rzeczownik odczasownikowy. To nie jest prawo, to jest trochę nieszczęśliwe tłumaczenie. Tora to nauka Mojżesza, czy nauka przez Mojżesza dana od Boga. Druga część to prorocy. I do proroków zalicza się księgi historyczne i prorockie, które my też tak nazywamy. A trzecia część pisma, czyli psalmy mądrościowe, przysłów i tak dalej. I Dawid nie jest, może w jakimś miejscu może być w sensie szerszym nazywany prorokiem w znaczeniu posłańca Boga, ale w sensie ścisłym nie jest prorokiem. W sensie ścisłym mamy proroków takich jak w IX wieku, w księgach królewskich można poczytać Eliasz, Elizeusz. Potem tak zwanych proroków pisarzy, to jest nasza umowne określenie, bo mamy ich księgi, stąd umownie są pisarzami, ale oni nie pisali. Większość z nich mówiła orędzia ustne, natomiast spisywali uczniowie, czyli najstarszymi w VIII wieku to m.in. Amos, Micheasz, Izajasz i tak dalej. Dawid nie jest w sensie ścisłym w tej tradycji biblijnej prorokiem. On jest królem, jest namaszczonym, jest prototypem, można powiedzieć właśnie typem Mesjasza później, czyli króla Izraela. Stąd uczniowie w Ewangeliach na przykład są bardzo podekscytowani, bo Jezus jest Mesjaszem, w związku z tym oczekują przywrócenia Królestwa Izraela. I chcą, żeby to w końcu pokazał w Jerozolimie, że jest królem. Sposób, w jaki Jezus to pokaże, przerazi ich i rozproszy na krótko. Ponieważ Jezus zostanie królem, przypomnijmy sobie scenę z Ewangelii Jana, mówi po raz pierwszy, że jest królem, ale to jest zupełnie co innego i mówi, że to nie jest z modelu z tego świata, tylko z modelu Boga. Czyli jest królem, który słucha Boga do końca. Podobnym do Boga królem. To oznacza, że w ogrójcu, gdy mu Bóg powie, żeby poszedł w tę misję, a on nie chce, tam mamy dobry przykład, bardzo ważny, jak król, Mesjasz, rozmawia z Bogiem, który go namaścił jako posłańca i nie chce tej misji jako człowiek. Mówi, że nie chce. Ale gdy słyszy, że Bóg chce, Ojciec chce, to on pójdzie. I tu mamy przykład, jak tylko ten, kto ma swoje chcenie, tak naprawdę może być posłuszny. Jak ktoś na wszystko się godzi i nie ma własnego chcenia, nie ma prawdziwego posłuszeństwa. Przekroczy siebie i pójdzie Bogu. I to tak wygląda. Wiemy z doświadczenia przecież, że jak ktoś się na wszystko zaraz zgadza, to nie możemy być pewni, że jest lojalny i naprawdę jest posłuszny. Po prostu nie ma własnego zdania. Nie ma własnej woli i chcenia, nie będzie właściwie wartościowym posłańcem. Ale w sensie ścisłym nie jest prorokiem. Dawid nie, tylko no, można to w sensie szerokim powiedzieć, jak o trwaniu funkcji prorockich dzisiaj. Posłańcy Boga, którzy przekazują Jego słowo w szerokim znaczeniu, mogą być nazywani funkcją prorockimi, ale już nie w sensie historii biblijnej.
Kolejne pytanie. No, dzisiaj jesteśmy niezwykle kontemplacyjni, kontemplatywni. Tak, dobrze, jest kolejne pytanie.
Czy liczenie ludu pod koniec władzy
tak.
Dawida to też był grzech, że postawi się w miejscu Boga?
To też jest, to oczywiście. To dlatego, to jest jeszcze, można powiedzieć, taki ostatni refleks grzeszności, ale już nie tak ciężko, oczywiście nie miał skutków większych w Izraelu. Dlaczego? Ponieważ nie wolno było liczyć sił, które się miało, żeby nie było pokusy, że to ludzie ratują Izrael, że człowiek sam się zbawia. Dlatego Bóg zakazywał liczyć własne siły, własny potencjał, ponieważ to Bóg chronił, Bóg prowadził, Bóg dawał zwycięstwo i owocność. I tu jest, w tym momencie Dawid znowu zachował się jak królowie pogańscy. Czyli nie Bóg, on nie był w jego imieniu, można powiedzieć w tym momencie królem, tylko chciał wiedzieć, co on sam potrafi. Czyli był jak Bóg, jako król. To jest taki ostatni akcent rzeczywiście w historii Dawida w 2 Samuela pod koniec. To liczenie ludu. Taki dodatkowy jeszcze rys grzeszności, chociaż już nie ma tej wagi ostatecznie aż. Nie miał takiego wpływu już na historię. To jest ostatni moment.
Kolejne pytanie. Czy jest gdzieś?
Królestwo Dawida nie trwało długo, dlatego że się rozpadło. Czy też należy to tak odbierać, że to było takie szerzenie się zła?
Znaczy Królestwo Dawida historyczne, tak, już jego syn stracił. Dawid był jedynym po Saulu królem całości. Jak wiemy, najpierw był królem Judy, a potem przywódcy pozostałych plemion uznali go również za króla, czyli również północne plemiona. Natomiast Salomon już w czasie swojego panowania, mimo swojej świetności, przez swoje grzeszenie w dużej mierze stracił jedność państwa. I rzeczywiście północne królestwo zniknęło z historii w końcu VIII wieku, 722, i już było tylko Judy, ale dalej historia Izraela przechowała, mimo że na północy królowie byli już nie Dawidowi, przez od 1000 roku mniej więcej Dawid przed Chrystusem do 722 po Salomonie, północne plemiona miały królów obieralnych, można powiedzieć to jak elekcyjnych, no, albo w rebeliach ustanawianych, ale już nie Dawidowych. Natomiast historia ukształtowała się teologicznie tak, że królem całego Izraela, czyli Mesjaszem, będzie król tylko Dawidowy. Mimo że nie negowano prawomocności później jeszcze w wczesnym okresie królów niedawidowych w Izraelu Północnym. Taka jest historia. Natomiast nazwa, na przykład określenie, którego używamy po polsku, Żyd, jest z Judy wzięte. To jest tylko francuski sposób wymawiania Judy. Judea, Żyd. W związku z tym Juda stała się właściwie w dużej mierze później właściwie określeniem całego Izraela. I jak się mówiło król Dawidowy, rozumiało się król całego Izraela. Po wygnaniu babilońskim już nie było tego podziału faktycznie. Ale animozje historyczne były bardzo długotrwałe, jak widać w Ewangeliach. Jezus w Jerozolimie był odbierany jako Galilejczyk, czyli północny Izraelita. A ci z Judy byli dumnymi ze stolicą w Jerozolimie, arystokratycznie myślącymi Żydami. Można powiedzieć tak, gdy chodzi o lud wybrany. Ci z Galilei byli uważani za prowincjuszy, nieraz nawet parweniusze. I widać w Ewangeliach, jak Jezusa traktowano w Jerozolimie często. A Piotr przez to się zdradził na dziedzińcu arcykapłana, że mówił nie tym akcentem w Jerozolimie, tylko północnym. I stąd jego odźwierna mogła go rozpoznać, że należy do uczniów Galilejczyka. Zresztą Galilejczyk to jedno z takich pejoratywnych trochę określeń Jezusa. W tych materiałach, które przygotowałem dla Państwa, chcę zwrócić uwagę na dwa rodzaje materiałów. Otóż pierwszy to jest pewien wycinek, taka siatka jednostek literackich Biblii. Jeżeli ktoś sobie życzy, to mogę całą Biblię, łącznie z Nowym Testamentem, tak dostarczyć. Bo proszę zobaczyć, jaka jest, już od iluś lat używam tego w moim nauczaniu i z dobrym owocem. Dlatego, że proszę zobaczyć, odtreściowe tytuły jednostek literackich powodują, że się odświeża całość i jednocześnie ma się mega struktury literackie, które mają, są naprawdę świadomie stworzone w Biblii. Właśnie te pierwszy okres Dawida, święty, drugi okres Dawida, grzeszny, wychodzi bardzo dobrze w tym i poszczególne też wydarzenia grzechu czy świętości. Więc ten pierwszy materiał mogę uzupełnić o wszystkie inne jeszcze księgi, a drugi materiał są wybrane teksty, do których się odnosiłem, czyli takie przykłady wybrane z historii Dawida, z tym, że mamy, pokusiłem się o to, żeby pokazać w prawej kolumnie, jak Bóg, jakim językiem Bóg przemówił, a w drugiej kolumnie, jakim dotarł do nas w jednej z wersji.